czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ale piękna pogoda, aż w pracy być szkoda, ale nam nie szkoda jednak. Cieszymy się na spotkanie ze słuchaczami. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Karolina Stefaniak już czeka na telefony od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Do Karoliny numer 510-37-36, czujny 510-37-32. A jak to dzisiaj rano było i nie chodzi tylko o to, czy były piaskarki, czy nie było?
Dzień dobry, taksówkarz Zbyszek się kłania. Mam taką prośbę do kierowców jadących poniżej 50 środkowym lub nawet lewym pasem. Naprawdę w Polsce jest ruch prawostronny, więc bądźcie tak uprzejmi, przynieście swoje 4 kółka na prawy pas i dajcie innym jechać do przodu. A tak na marginesie, to od Kijewa do Niebuszewa przejechałem całe miasto i jakoś żadnej piaskarki nie widziałem. Miłego dnia.
Informacja z poranka to była od pana Zbyszka. Pozdrawiamy, panie Zbyszku. No cóż, minął się pan z tymi piaskarkami, bo jeździły. Mamy odpowiedni komunikat i rzeczywiście wyjechały na trasy. Pamiętajmy ostrożnie rano i późnym wieczorem. Teraz będzie mroźno, naprawdę trzeba uważać. O tym, że trzeba uważać, będziemy rozmawiali z naszym gościem około godziny 12:20, myślę, ta rozmowa, a ona za poduszczeniem naszych słuchaczy, którzy zgłaszają nam, że piesi są niewidoczni, myśląc, wierząc, że mają pierwszeństwo zawsze bezwzględne, kiedy wchodzą na przejście dla pieszych, wchodzą na to przejście, a kierowcy ich nie widzą i tragedia może być gotowa. Czy są potrącenia, czy jest ich więcej, jak mądrze przechodzić przez przejścia dla pieszych. O tym sobie porozmawiamy o 12:20, ale wcześniej będziemy apelowali, żebyśmy pochylali się nad problemem bezdomnych. No bo teraz zima, no i ci bezdomni szukają schronienia przed chłodem, często także na klatkach schodowych. Co robić w takim przypadku? Do kogo dzwonić? Jak działać, żeby te osoby były i zadbane, ale żebyśmy my nie czuli się zarazem zagrożeni. To temat numer jeden już za kilka minut, a policjant, z którym będziemy rozmawiać o widoczności bądź niewidoczności pieszych, będzie także wcześniej odnosił się do sprawy, którą zgłosiła nam słuchaczka, mianowicie czwartoklasista przyniósł do szkoły niebezpieczny nóż z dosyć długim ostrzem, tak zwany motylek. No i uczniowie, którzy zabrali mu ten nóż, dostali podobno uwagi, no i zostali posądzeni o kradzież, a oni zgłosili przecież tę sprawę do wychowawczyni. Wyjaśniamy ze szkołą te zajścia, ale dzisiaj dowiemy się na policji, czy takie informacje dotyczące tego, że uczeń przynosi do szkoły długi nóż, powinny być bezwzględnie zgłaszane i jak działać w takich okolicznościach. Natomiast o 12:30 będzie sytuacja z dzisiejszego poranka, bo z powodu wypadku na przystanku przy Wyszyńskiego była przerwa w kursowaniu tramwajów i słuchacz twierdzi, że zapanował chaos, a pasażerowie nie wiedzieli, skąd kursuje komunikacja zastępcza. No i proponuje, aby przez megafony, na przykład na basenie górniczym, informować o zmianach. Co na to Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego? Tak jak powiedziałem, o 12:30 na ten temat. A potem zagadka dla słuchaczy. Ile może kosztować ubezpieczenie OC i AC nowego samochodu? No już zagadkę rozwiązuję. Wydaje się, że maksymalnie, tak przynajmniej sztuczna inteligencja, która filtruje wiele różnych danych, podaje, że maksymalnie to 7000 zł. Ale okazuje się jednak, że może kosztować o wiele więcej. Okazuje się, że taksówkarze dostają tak wysokie składki od ubezpieczycieli, że zaczynają rozważać protest. Astronomiczne kwoty za ubezpieczenie mają nawet ci, którzy jeżdżą od wielu, wielu lat bezszkodowo. Jak to się przedstawia? Rozmowa z taksówkarzem na naszej antenie około 12:35, a potem wracamy do sprawy siłowni wiatrowych, które miałyby stanąć w okolicach Kołczewa i Chynowa na pięknej wyspie Wolin. Na naszej antenie czytaliśmy maile zaniepokojonych mieszkańców. Dotyczą one zakłócania krajobrazu wysokimi wiatrakami, przepłoszenia gniazdujących w okolicy ptaków i innych bytujących zwierząt oraz wpływu na kanały przelotowe ptactwa. No właśnie, wysokie maszty z jednej strony mogą obniżyć turystyczną atrakcyjność okolicy, ale z drugiej strony siłownie wiatrowe to przecież podatki dla gminy i sołectw, a także zielona energia. Czy powstanie tej farmy wiatrowej liczącej kilka wiatraków jest już przesądzone? Jakie procedury przed inwestorem? Porozmawiamy o tym z przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Wolin. Zapraszam do spędzania z nami tej godziny. No i teraz słuchacz, który wybrał się do bankomatu swojego banku.
Dzień dobry. Mam na imię Stanisław, mieszkam w Szczecinie. Mam taki mały dylemat, problem. Chodzi o bank PKS-a, ten z Żubrem. Chciałem powiadomić, że na dzień dzisiejszy ciężko jest w ogóle znaleźć jakiegoś bankomatu. A mieszkam w Szczecin Północ, przy ulicy Kolonistów tutaj, dokładnie osiedle Bukowo. Tu się tak ładnie wszystko rozrosło, a żeby do takiego bankomatu się dostać, tego banku z Żubrem, niestety nie ma takiej możliwości. Najbliższy jest przy Komuny Paryskiej, ale on tam jest przeważnie nieczynny albo po prostu ma jakieś wady techniczne i bardzo ciężko jest skorzystać z terminala, żeby wpłacić czy wypłacić pieniążki. W ogóle na północy Szczecina ani jednej filiali nie ma, filii nie ma ten bank i jest coraz gorzej z tym bankiem moim zdaniem. Dziękuję.
Dziękujemy. Nie tylko z tym. Bankomaty są w odwrocie. Rozmawialiśmy na ten temat w czasie reakcji z przedstawicielem Związku Banków Polskich. Bankomaty są drogie w utrzymaniu i wszystko wskazuje na to, że bankomaty będą coraz częściej tylko i wyłącznie w oddziałach banku i przy tych oddziałach, gdzieś tam w ścianach. Natomiast poza tym będzie ich z czasem coraz mniej. Związek Banków Polskich rekomenduje nam, żebyśmy wypłacali na przykład w sklepach, w których jest to możliwe, tylko tam jest to możliwe, gdy coś kupimy, więc jest to pewne utrudnienie. Ale do tematu będziemy wracać. Zapytamy też, jak to jest w przypadku banku PKO SA, tak żeby nasz słuchacz miał pełną informację. Ten temat podejmiemy w jednym z najbliższych wydań naszej audycji. Napiszemy do biura prasowego tego banku. A teraz nie musimy pisać nigdzie, bo będziemy rozmawiali. W pogodzie zima, no taka szczecińska, ale w nocy mróz. Temperatury spadają poniżej zera. No i pytanie, jak możemy pomóc bezdomnym, którzy szukają schronienia przed chłodem. Nie zawsze są to mile widziani przez nas goście, ale pamiętajmy, że każdemu należy się szacunek i opieka i nie należy się takie postępowanie, jakie zaprezentowali niektórzy policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, którzy, przypomnę, mają teraz zarzuty, jest prowadzone przeciwko nim postępowanie, bo znęcali się nad osobami bezdomnymi. A przy naszych telefonach goście, prezes Stowarzyszenia Feniks, które prowadzi pogotowie zimowe dla bezdomnych, Arkadiusz Oryszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej. Kłaniamy się.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy, witam pana prezesa.
Zacznijmy od pana Arkadiusza Oryszewskiego. Proszę powiedzieć, czy już u państwa w schroniskach coraz więcej osób robi się taki tłok, ścisk, bezdomni szukają ciepłego miejsca, żeby przetrwać te chłodne dni?
Tłoku jeszcze nie widać, ale faktycznie ten tydzień jest dla nas bardzo pracowity. Codziennie po kilka przyjęć trwających przez całą dobę. Straż Miejska, Policja i w Szczecinie, i w Policach również w późnych popołudniowych godzinach kogoś tam do nas przywiezie. I w tej chwili też siedzimy, kolejny pan się zgłosił i tutaj zaczynamy procedury, które pozwolą nam, temu panu pomóc przetrwać zimę u nas.
Pani Joanna Wojtach, Straż Miejska. Na czym polegają wasze działania, gdy chodzi o bezdomnych w ten chłodny czas?
Przede wszystkim pełna gotowość. Od 1 listopada jesteśmy w trybie pogotowia zimowego. Jest to akcja, w którą włączone są wszystkie służby pomocnicze, Centrum Usług Socjalnych, pogotowie Stowarzyszenie Feniks, Policja i Straż Miejska. Przede wszystkim wykazujemy większą intensywność w odwiedzaniu miejsc przebywania osób bezdomnych, w miejscach niemieszkalnych, czyli poza schroniskami. Są to różnego rodzaju koczowiska, pustostany, piwnice, opustoszałe budynki, ogrody działkowe, altany opuszczone. Jak co roku monitorujemy takie miejsca, sprawdzamy, w jakiej kondycji są. Mogę nazwać już śmiało nasi podopieczni, ponieważ niektórych znamy już od wielu, wielu lat. Zawsze ich odwiedzamy, zawsze namawiamy do przyjęcia pomocy, zwłaszcza wtedy, kiedy temperatury spadają naprawdę poniżej zera, jest bardzo zimno. Te warunki nieraz są bardzo ekstremalne. Zatem sprawdzamy po pierwsze, czy już nie jest potrzebna pomoc medyczna, w jakim znajdują się stanie, czy nie znajdują się w stanie upojenia alkoholowego, które połączone z temperaturą bardzo niską może spowodować no, różnego rodzaju zagrożenia życia i zdrowia z tragicznym finałem. Na szczęście nie mieliśmy takich zdarzeń. Zatem mamy tutaj bardzo te działania ukierunkowane właśnie na osoby bezdomne, chociaż osoby w kryzysie bezdomności zawsze są w kręgu naszych zainteresowań cały rok, ale teraz zimą jest to zdecydowanie częściej czynione, no po prostu czuwamy.
Przypominamy numer do Straży Miejskiej 986. Wracamy do pana Arkadiusza Ryszewskiego, prezesa Stowarzyszenia Feniks, które prowadzi pogotowie zimowe dla bezdomnych. Nie chcemy najczęściej mieć na klatkach schodowych bezdomnych. Czasem mamy takie telefony do czasu reakcji, że ktoś wpuszcza, ktoś inny dzwoni, skarży się na to. Proszę powiedzieć, co robić, gdy bezdomni pojawiają się na naszych klatkach schodowych, gdy uda im się wejść, sforsować domofon, czy dzwonić na Straż Miejską, czy samemu z nimi rozmawiać, że są takie miejsca, gdzie mogą legalnie przezimować, przenocować. Są nie tylko przecież schroniska, ale ogrzewalnie.
No oczywiście tutaj jak co roku problem się pojawia i odpowiedź jest też bardzo prosta i oczywista. Zawsze dzwonimy na 986 i prosimy Straż Miejską o pomoc, o interwencję. Samemu nie musimy takiej interwencji podejmować. Być może ta osoba będzie pijana, może być agresywna. Nie wiadomo z czym będziemy mieli do czynienia. My już mając ze sobą ścisły kontakt, bez względu na porę dnia i nocy, taką osobą się zaopiekujemy i taka osoba trafi do naszej ogrzewalni lub na ogrzewalni w ulicy Dąbrowskiego lub też do noclegowni.
I jeszcze na zakończenie Joanna Wojtek ze Straży Miejskiej. Pani Rzecznik, proszę powiedzieć, na te 100% interwencji dotyczących właśnie bezdomnych, którzy przebywają w miejscach, w których jest bardzo chłodno, jaka część tych 100% zgadza się na przejazd do noclegowni, czy też do schroniska, w którym obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu?
No niestety nikły. Tutaj mam przygotowaną nawet przed sobą statystykę w ubiegłym roku, ale to są dane bardzo zbliżone, pewnie w tym roku będą podobne. Zrealizowaliśmy 3342 interwencje i kontrole miejsc pobytu osób w kryzysie bezdomności. Tylko 115 osób bezdomnych zostało doprowadzonych do schroniska dla osób właśnie bezdomnych, ale 95 osób dodatkowo zostało umieszczonych w placówkach medycznych, czyli to, o czym mówiłam, już była niezbędne było wsparcie medyczne. 145 osób doprowadzono do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, czyli też była potrzebna interwencja, doprowadzenie stanu nietrzeźwości do stanu używalności, ale ta liczba, która nas tutaj no niestety zasmuca, bo to jest odmowa przyjęcia pomocy, 642 osoby. No, oczywiście to jest system rotacyjny, bo to są te same osoby powtarzające się niejednokrotnie, odmówiły przyjęcia jakiejkolwiek pomocy i jeśli mogę, panie redaktorze, to chciałabym by jeszcze raz powtórzyć i zaapelować przede wszystkim do mieszkańców. Prosimy o nieobojętność. Prosimy o zwracanie uwagi na wszelkie osoby leżące w parawanach śmietnikowych, na przystankach, na ławkach. To nie zawsze musi być osoba upojona. To nie zawsze, to w jakimkolwiek stanie ta osoba się znajduje, nasza nieobojętność pomoże uratować życie i o to apelujemy. Proszę wezwać służby, my się taką osobą zaopiekujemy i na pewno nie pozwolimy, żeby stała się jej krzywda.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
I Arkadiusz Ryszewski, prezes Stowarzyszenia Feniks, które prowadzi pogotowie zimowe dla bezdomnych. Panie Arkadiuszu, potrzebujecie czegoś, jakiegoś wsparcia od mieszkańców?
No przede wszystkim stosować się do słów pani rzecznik, żeby wspierać nas, być częścią tej akcji pogotowia zimowego, reagować, dzwonić w każdej sytuacji, gdy spotkamy osobę, która być może naraża się na zamarznięcie. Nawet jeśli jest osobą upojoną i leży na trawie, to należy taką osobę ratować przed zamarznięciem. Nie powinien, w naszych ulicach osoby nie powinny zamarzać w dzisiejszych czasach i jest system przygotowany, który niesie pomoc każdej osobie bezdomnej. My się z taką osobą zawsze zajmiemy. Proszę nas wspierać, dzwonić i reagować.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Pamiętajmy, pogotowie zimowe, jeżeli widzimy kogoś, kto jest wychłodzony, wydaje nam się na przykład, że jest wychłodzony, wymaga tego wsparcia, albo widzimy bezdomnych na klatkach schodowych, dzwonimy pod numer Straży Miejskiej 986. Do usłyszenia. To jest czas reakcji, 12.20, a teraz temat, który wywołują nasi słuchacze. Oto przykładowy telefon, ale takich informacji pojawia się więcej.
Małgorzata, stała słuchaczka Radia Szczecin. Sama jestem i pieszym, i kierowcą. I bardzo chciałabym zaapelować do wszystkich pieszych, którzy są słabo widoczni, dla kierowców po zmroku, wtedy, kiedy deszcz pada, kiedy pada śnieg z deszczem. Kochani piesi, pozwólcie wszystkim kierowcom was zobaczyć. Będzie wtedy dla wszystkich bezpieczniej. Dajcie czas kierowcom zahamować, zatrzymać się, będzie lepiej. Noście odblaski i uważajcie na siebie. Życzę dużo bezpieczeństwa. Pozdrawiam serdecznie.
I jeszcze jeden z wpisów na Facebooku. Szczecinianina. Od mokrej jezdni odbijają się światła lamp i jadących z naprzeciwka samochodów. Na szybie deszcz. Na jednym z przejść nagle pojawia się mężczyzna z psem. Pies czarny, mężczyzna ubrany na czarno. Wchodzą szybko, zauważyłem ich w ostatniej chwili. Mieli pierwszeństwo. Kilkanaście minut później na innym przejściu zdecydowanym krokiem wchodzi mężczyzna ubrany na ciemno. Zobaczyłem go w ostatniej chwili. Miał pierwszeństwo. Co za głupi przepis uchwalony, pisze słuchacz. Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. Wchodzą na przejście, nie biorąc pod uwagę, że kierowca mógł go nie zauważyć. Proszę cię, zanim wejdziesz na przejście, zatrzymaj się. Szczególnie po zmroku. Masz pierwszeństwo, ale jedno życie. A przy naszym telefonie pan aspirant Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy w Państwa statystykach widać to, że już jest ten okres jesiennej szarugi i jest więcej potrąceń niż w innych okresach roku?
Trudno tutaj porównywać miesiąc do miesiąca, bo te dane jakby nie wyłaniają konkretnego obrazu, ale gdyby już sumować pewien okres, na przykład 10 miesięcy tego roku, 10 tych samych miesięcy zeszłego roku, widzimy tendencję spadkową, ale jest to bardzo mała dynamika, jeżeli chodzi o spadek. Tutaj jest różnica między 2-3 przypadki. Niestety w tym okresie jesienno-zimowym faktycznie jesteśmy mniej widoczni. Dodatkowo ubieramy się w odzież wierzchnią, która no, nie ma takich kolorów odblaskowych, nie jest jasna, tak? Co też w pewnych warunkach może nam pomóc. Nie nosimy też elementów odblaskowych. To też jest taka obserwacja policjantów ruchu drogowego, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.
A przypomnijmy, że te odblaskowe elementy obowiązują nas poza obszarem zabudowanym, gdy poruszamy się po drodze, gdy nie ma chodnika, prawda?
Zgadza się. Tego obowiązku nie ma w obszarze zabudowanym. No ale tutaj jest nasz apel. To jest tylko i wyłącznie ze względu na troskę o bezpieczeństwo. My sami powinniśmy o tym pomyśleć, żeby o takie elementy zadbać. Jeżeli nie mamy możliwości kupić, czy za każdym razem zapominamy, dzisiaj właśnie jest ten moment, aby na ulicy spotkać policjanta ruchu drogowego w ramach akcji NURT, żeby taki odblask dostać, bo w ramach tej akcji również prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną i rozdajemy te odblaski.
Panie aspirancie, a co to jest z tymi pieszymi? No bo wiemy, że prawo się zmieniło od kilku lat i mamy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Ale czy to jest takie bezwzględne pierwszeństwo, że ja mam nie patrzeć, nie zachować ostrożności, wchodząc na to przejście? Przecież samochód w miejscu nie staje, tak jak słuchacz pisze. Warunki są często rano, czy wieczorem, czy w opadach deszczu, czy śniegu z deszczem. Bardzo, bardzo trudne i osoba ciemno ubrana, wchodząca nagle na przejście, może to doprowadzić do tragedii.
Oczywiście, że tak. Warto tutaj właśnie przypomnieć, że pomimo tego pierwszeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo że dotyczą wszystkich, to podwójnie właśnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy wypadku czy też kontakcie z nadwoziem pojazdu zawsze przegrają. I co z tego, że mają pierwszeństwo? Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni bez względu na posiadane pierwszeństwo pamięta o obserwacji pojazdów, upewniając się wcześniej, czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność przy drodze. No i co istotne, kierujący pojazdem, widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych, powinien zgodnie z przepisem zmniejszyć prędkość, a zwiększyć uwagę.
Słyszałem takie makabryczne dosyć powiedzenie, że na cmentarzu centralnym jest cała aleja tych, którzy mieli pierwszeństwo. Nie wybierajmy się. Tam przy naszym telefonie słuchacz pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dużym też problemem jest w czasie w deszczu i o zmroku bardzo silne reklamy, które te LED-owe ekrany, które po prostu, wie pan, jak oscyloskopy działają.
Tak, oślepiają.
Każda kropla deszczu, panie redaktorze, na szybie to soczewka. Mamy coraz więcej aut ze skrzynią automatyczną. Niestety trzeba trzymać ten hamulec albo po prostu elektrycznie tam trzyma to. I po prostu oko kierowcy jest atakowane z każdej strony. Jak nie z silnymi światłami stopu, to bardzo, bardzo silnymi reklamami. A jeszcze jak tam pieszy, wie pan, nieoznakowany.
Halo, panie Krzysztofie? Zerwało połączenie, ale mamy drugiego słuchacza. No rzeczywiście są takie miejsca w Szczecinie, nie jest to na szczęście taka metropolia jak Nowy Jork czy Tokio, ale te reklamy świetlne, LED-owe mogą utrudnić. Pan Tomasz, dzień dobry.
Dzień dobry panie Januszu, witam państwa serdecznie.
Kłaniam się.
A propos tego zdarzenia drogowego, inaczej tych zachowań. Otóż w 2023 roku, dobrze pamiętam, tak, miałem takie zdarzenie, gdzie starsza pani wtargnęła mi na przejście. Ja oczywiście bardzo wolno jechałem, rzędu 40 na godzinę, ale jednak pani miała 76 lat, ja ją lekko uderzyłem. Panią hospitalizowano powyżej dniu 7, a więc moją sprawą zajął się prokurator. I proszę sobie wyobrazić, że w trakcie procesu, sprawa oparła się o sąd karny w Goleniowie, przyznano rację mnie, że pani nie zachowała ostrożności. I tak jak pan, panie Januszu, wspomniał, ten przepis nie może być tak zero-jedynkowo rozumiany, że bezwzględnie pieszy ma pierwszeństwo. Absolutnie. Ja ostrzegam państwa, bo ta pani była w dość zaawansowanym wieku, 70 parę lat, gdzie dla niej w tym wieku stawy, kości skruszone, przepraszam, no to już jest problem do końca życia. Także uważajcie państwo, bo na szczęście ta narracja sądów się zmieniła. Ja pamiętam państwa audycję z panem Arkiem Kuzią, który też podzielał tą opinię, że sądy na początku źle to interpretowały, a teraz już tak jak powinno być. Także życzę państwu bezpieczeństwa i szerokiej drogi. Uważajcie na drogach.
Szerokości i ostrożności. Pozdrawiamy pana Tomka, naszego stałego, wiernego słuchacza. Przypomnę, z nami jest pan Paweł Panka, Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Czyli ostrożność obowiązuje wszystkich, ta szczególna przy przejściu dla pieszych, zarówno kierowców, jak i pieszych. I rzeczywiście, ja też, panie aspirancie, zetknąłem się już z takimi wyrokami sądu, gdzie okazywało się, że pomimo, że na przejściu został potrącony pieszy, to jednak z jego winy doszło do tego potrącenia, bo wtargnął bardzo szybko, nagle na jezdnię nie sprawdził, czy jest bezpiecznie, bo przecież samochód w miejscu nie zatrzymuje się.
Oczywiście, że tak. No tutaj też dużo problemem obserwowanym przez policjantów, którzy likwidują zdarzenia drogowe, jest również wtargnięcie na jezdnię przez pieszego, który nawet nie rozejrzał się, czy może wejść na tę jezdnię. Mało tego, spogląda w międzyczasie na swój telefon, co już jest w tej chwili na przykład wykroczeniem. Tak? To są też w tej chwili przyczyny zdarzeń drogowych. No i tutaj też jest wina pieszego. Dlatego nasz apel, no niestety, ale musimy często upewnić się, czy możemy wejść na tą jezdnię, jaka jest reakcja kierującego. Pierwsza zasada ograniczonego zaufania na drodze, zasada ostrożności i szczególnej ostrożności wobec kierowców, a także pieszych.
Pamiętajmy o tym. Patrzę, czy jeszcze jeden słuchacz z nami będzie rozmawiał. Tak, dzień dobry. Halo?
Dzień dobry. Proszę pana. Halo?
Słuchamy, panie Kazimierzu.
chodzi o te przepisy. Uważam, że najlepszym przepisem na świecie to był, co kiedyś obowiązywał, który mówił, że przejście dla pieszych jest to miejsce wydzielone, gdzie pieszy może bezpiecznie przejść, ale miał się bezwzględnie zatrzymać, słynne spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo i jeszcze raz w lewo. Jeżeli nic nie leżał, mógł przejść. A w tej chwili to, co się wyprawia, to jest dramat. I tak jak ten pan mówił, to całe szczęście się skończyło, no, że tam uniewinniony, czy się sprawa prawomocnym, czy... Ale generalnie to jest masakra.
No i stres był, panie Kazimierzu, prawda?
Ale, proszę?
Dlatego kierowcy, stres ogromny też był dla tej pani.
Ale oczywiście, ja też jeżdżę, a druga sprawa, ten, jak to, ale prokurator, ale proszę pana, były przypadki, że znajomy zapłacił mandat, szerokie przejście dla pieszych, pieszy opuścił, czyli przechodził z jego prawej strony do lewej, był pół kroku jeszcze na przejście, policja jechała i dostał mandat. I to jest taka interpretacja też i policji, i to wszystko, że wystarczy, pieszy dojdzie, a mógł pan się... I oczywiście oczywiście ma pan prawo odmowy mandatu, tudzież innych historii do sądu, czy cokolwiek. To ja jeżdżę zawodowo. I powiem panu, że to jest naprawdę stres ogromny, bo nie wiadomo, czy ten pieszy stawi krok na jezdnię, pan nie zdąży nawet, czy wyhamować, jedzie, czy policjant zauważy. Mandat, 15 punktów karny. Zostanie mu pół kroku. Będzie uparty, że pan wjechał. I to nie jest normalne.
Dziękujemy
bo
bardzo, panie
wszyscy panie. Powinniśmy my jako kierowcy pieszyć, czuć się komfortowo i bezpiecznie na jezdni, a nie żyć w stresie, patrzeć, czy on wszedł, czy on nie wszedł, czy opuścił, bo jeszcze stopa została. No to jest nie... I oczywiście ma pan prawo odmówić do sądu, oczywiście, tak, ale pieszy jeszcze miał stopę na jezdni, powinien całkowicie z chodnika zejść.
Dziękuję.
Całkowicie. I dostaje pan mandat 15. Niech pan się kopie w sądzie.
Pozdrawiamy. Nikt się nie chce kopać w sądzie, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli pieszy jest na przejściu, to oczywiście powinien przez nie przechodzić, ale może się zastanowić, odwrócić, wrócić, bo coś się wydarzy. No, musimy tę szczególną ostrożność. Krótki komentarz do tego telefonu, panie aspirancie?
No generalnie do tej sytuacji odnośnie mandatu, no trudno mi się odnieść, bo no nie znam tej
nie
sytuacji.
Nie znam okoliczności, ale, szczegółów, ale tak. Ale pieszy na przejściu, to pieszy na przejściu. Bo pytanie, czy możemy jechać, jeżeli już ten pieszy przeszedł, już dochodzi do krawędzi drugiej jezdni, no i my już z tyłu jedziemy. Czy jednak powinniśmy czekać, aż całkowicie znajdzie się na chodniku?
No tutaj ta zasada ostrożności no, wymaga jednak zaczekania, aż zejdzie całkowicie z jezdni pieszy. Natomiast mówię, no jeżeli tutaj w takiej sytuacji ktoś czuje, że no, niesprawiedliwie ta sytuacja została oceniona na miejscu przez policjanta, zawsze ma prawo odmówić przyjęcia mandatu i wówczas skierowany jest wniosek do sądu i to sąd będzie rozstrzygał, kto ma w tej sytuacji rację. Takie są również państwa prawa.
Apelujemy do pieszych i do kierowców o szczególną ostrożność przy przejściach dla pieszych. Wszystkich obowiązuje ta zasada. Pan aspirant Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji. Panie aspirancie, proszę jeszcze z nami chwilę pozostać. Za chwilę porozmawiamy o innej sprawie, którą zapowiedziałem. Dobrze?
Dobrze.
To jest czas reakcji. Aspirant Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jeszcze z nami, bo przypomnę o sprawie. Słuchaczka poinformowała nas o tym, że uczeń czwartej klasy jednej ze szczecińskich podstawówek przyniósł do szkoły niebezpieczny nóż motylkowy. Jak ta pani pisze do nas, uczniowie zobaczyli w szatni, co przyniósł, zabrali mu nóż i wyrzucili w krzaki na boisku szkolnym. Uczeń poskarżył się wychowawczyni, że zginęła jego własność. Uczniowie zostali poproszeni o zwrot własności chłopca, wylądowali na dywaniku u pani pedagog. Nóż został zwrócony chłopcu, który go przyniósł. Najgorsze, pisze słuchaczka, w tym wszystkim jest to, że dzieci, które zareagowały na ten niebezpieczny przedmiot, zostały oskarżone o kradzież, dostały uwagi. No cóż, dzieci powinny zanieść wychowawczyni czy pedagogowi szkolnemu ten nóż albo do sekretariatu, do pani dyrektor. My czekamy na rozmowę ze szkołą w tej sprawie, ale wydaje nam się, że takich informacji nie należy bagatelizować i lekceważyć. No właśnie, panie aspirancie, jak reagować na posiadanie przez ucznia niebezpiecznego narzędzia w szkole? Państwo znają, ja na razie nie ujawniam numeru tej szkoły, bo czekamy na rozmowę ze szkołą. Czy państwo zainteresowali się tą sprawą?
Oczywiście jak najbardziej tutaj sprawą zajmuje się specjalista do spraw nieletnich z komisariatu Szczecin-Dąbie. Natomiast no tutaj chciałbym powiedzieć, że wszędzie, gdzie są podejrzenia niewłaściwych zachowań osób nieletnich w szkołach, oprócz tego, że należy poinformować dyrekcję czy też pedagoga szkoły, to równolegle zachęcam do tego, by informować również policję. Dlaczego? Ponieważ daje to większe możliwości szybkiej reakcji i ewentualnie zapobieżenia nieprzyjemnym czy też nawet tragicznym skutkach działaniom osób nieletnich. Ponieważ my mamy już tutaj możliwości zadziałania praktycznie od razu poprzez kontakt z sądem rodzinnym. Także tutaj apeluję, żeby równolegle takie przypadki zgłaszać na policję, ponieważ tutaj nawet w każdym komisariacie, a także na Komendzie Miejskiej mamy specjalne zespoły, które zajmują się właśnie czy to pomocą, czy też prowadzeniem spraw właśnie nieletnich.
A czy w tej konkretnej sprawie potrzebny był kontakt z sądem rodzinnym? Czy odbyła się już jakaś rozmowa z rodzicami tego ucznia i z nim samym?
Z informacji, które posiadam, tutaj wystąpiliśmy o kontakt do rodziców i w zależności od tego, jak będzie przebiegała ta rozmowa, jakie będą ustalenia, zależy to, czy i w jakim zakresie będziemy informować sąd rodziny, czy wystąpimy z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną.
Dziękuję za te informacje i wrócimy do sprawy, kiedy uda nam się, bo na razie bezskutecznie próbujemy się umówić na rozmowę ze szkołą, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już porozmawiamy. Zgłosiliśmy także sprawę do kuratorium zachodniopomorskiego, kuratorium oświaty. A z nami był aspirant Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I słuchaczce dziękujemy za czujność. To jest czas reakcji. Teraz wracamy do wydarzeń z dzisiejszego poranka. Na ulicy Wyszyńskiego doszło do wypadku na przystanku tramwajowym.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Proszę to moją uwagę do czasu reakcji, bo to ważne i cyklicznie się powtarza. Dziś po godzinie, gdzieś około 6:20, tramwaje dojeżdżały z Turkusowej przed basen górniczy i tam skręcały na basenie. Czyli rozumiem, że coś się gdzieś zepsuło, to zdarza się, ale żadne informacje, a przecież tam nocują w cudzysłowie samochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Żadna szczekaczka, która tam powinna być, i komunikat pracownicy jakiś, co się dzieje. I wiadomo, całe szczęście, że jeżdżą pośpieszne autobusy. Pomyślmy, gdyby były zlikwidowane. I trzeba było się później oczywiście przesiadać. Coś się stało z tramwajami na Wyszyńskiego pod górę, ale żadnej informacji. Później oczywiście widziałem gdzieś autobusy za tramwaj, pośpieszne jeździły i zabierały wszystkich na tych przystankach pośrednich, ale informacja.
Informacje o informacji ma pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przede wszystkim proszę powiedzieć, co się stało na Wyszyńskiego.
Około godziny 6 z tramwaju linii 2 miał miejsce wypadek. Upadła pasażerka. Była potrzebna interwencja zarówno policji, jak i pogotowia. Były na miejscu też służby nadzoru ruchu z Zarządu Dróg. Tak jak powiedział słuchacz, tramwaje jadące z pętli Turkusowa w kierunku miasta, centrum miasta, były zawracane na basenie górniczym, a tramwaje jadące z centrum miasta do pętli Turkusowa były kierowane przez ulicę Dworcową. Informacja oczywiście, jak to wstrzymanie ruchu miało miejsce, została niezwłocznie przez centralę ruchu przekazana do państwa, do Radia Szczecin, tak aby słuchacze, którzy jeszcze byli w domu, którzy wychodzili na komunikację miejską, mogli taką informację powziąć. Było również można, w każdym przystanku komunikacji miejskiej jest numer telefonu całodobowy na centralę ruchu, gdzie można przez całą dobę zasięgnąć informacje o kursowaniu komunikacji miejskiej. Nadzór ruchu, czyli tak jak pan powiedział, pracownicy, samochody znajdują się na basenie górniczym. W tej chwili, kiedy słuchacz to mówił o 6:20, byli już na miejscu zdarzenia, czyli na przystanku Wyszyńskiego. Nie byli obecni na basenie górniczym, więc takiej informacji pasażerom nie mogli przekazać. Oczywiście staramy się, żeby nasze służby, jeżeli jest jakieś wstrzymanie, takie długotrwałe wstrzymanie ruchu, były na tych głównych węzłach przesiadkowych, tak aby informować tak, aby informować pasażerów o zmianach wprowadzonych.
A dlaczego tym razem tak się nie stało, że na basenie go niczym nie było?
Pracownicy byli na miejscu zdarzenia na ulicy Wyszyńskiego, na przystanku Wyszyńskiego, tam gdzie miało miejsce zdarzenie. Pozostali pracownicy byli na terenie miasta w związku z prowadzonymi działaniami akcji Zima.
No dobrze, ale teraz pytanie, motorniczowie informowali, rozumiem, tak, na basenie tak. górniczym na przykład
dokładnie.
Pasażerów,
motorniczowie
że jest
mieli obowiązek.
Komunikacja, tak?
Motorniczowie jadący z pętli Turkusowa mieli obowiązek informowania pasażerów o tym, że dojeżdżają tylko do basenu górniczego i zawracają w związku ze wstrzymaniem ruchu na Wyszyńskiego.
A czy macie państwo megafony? Jest możliwość przez megafony emitowanie komunikatów na basenie górniczym o takich utrudnieniach?
Z tego co pamiętam, to tak, taka możliwość jest. Musiałabym sprawdzić, czy rzeczywiście nadal jest to aktualne, ale na pewno taka możliwość była, bo takie informacje były udzielane. Nawet przy tym, kiedy pętla uruchamialiśmy szybki tramwaj.
O właśnie, czy otrzymamy od pani zapewnienie, że następnym razem będzie to wykorzystywane, żeby wszyscy dokładnie słyszeli? Bo
to znaczy, tak, ale musi być człowiek. Musi być człowiek, żeby taką informację przekazał.
Czyli problemy kadrowe.
To nie chodzi o problemy kadrowe, panie Januszu, to chodzi o to, że pracownicy nadzoru ruchu wykonywali wówczas inne czynności, nie byli obecni. Oni nie siedzą, tak jak, że tak powiem, ja w biurze 8 godzin i nie wykonują pracy na basenie górniczych. Im praca polega na tym, by być na terenie miasta, by właśnie likwidować zdarzenia wstrzymania czy inne zdarzenia z komunikacją miejską, czy też kontrolować to, co należy do zarządu dróg. Tak? Oni tam przybywają tylko chwilę, w momencie, kiedy mają przerwę na posiłek, bądź przyjeżdżają do pracy i chcą się przebrać. Oni tam nie są. To, że są tam samochody, nie znaczy, że są tam pracownicy.
Żeby poprowadzić taki długi kabel do waszej centrali na Klonowica.
Centrala w tej chwili jest chwilowo na pętli głębokie.
Na pętle głębokie. No i tam po prostu, żeby dyspozytor ogłaszał taki komunikat. Myślę, że to jest do zrobienia. Dziękuję za
informację. Proszę pamiętać też, że właśnie są te numery telefonu, cały dobowy numer telefonu w każdym przystanku komunikacji miejskiej i można zawsze zadzwonić na centralę ruchu.
Marta Kwiecień-Zwierzyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pani Marto? Halo? Już pani Marty nie ma, ale pan Dariusz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ja to rano zgłaszałem tą sytuację.
Tak jest.
Wiadomo, że to było, jest i będzie, no bo przecież wystarczyłoby na tablicy, która informuje, tablicy elektronicznej, która informuje o wjazdach tramwaji i autobusów pośpiesznych, na chwilę podać specjalny komunikat. No po co jest ta elektronika?
Pytanie, panie Dariuszu, dopytamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy, bo pani Marta już się rozłączyła. Wszystkiego dobrego. A przy naszym telefonie kolejny gość. Pan Dariusz Ciarka, właściciel korporacji Taxi for You. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Kiedy pan do mnie zadzwonił z tą sprawą.
Pan pana Dariusza, już myślałem, że to o mnie chodzi. Bo ja też Dariusz.
No właśnie, bo tak jest, właśnie o panu mowa. Bo zastanawiałem się, ile może kosztować ubezpieczenie OC i AC nowego samochodu i myślałem, że 6-7 tysięcy góra. Ale okazuje się jednak, że może kosztować o wiele więcej. Proszę powiedzieć, ile taksówkarze, którzy chcą jeździć w pana korporacji i mają nowe auto, dostają propozycji OC i AC? Jak to wygląda?
No, słowo klucz tutaj to jest oczywiście wpis taksi. I te nieszczęsne 4 literki, żeby nikt nie mylił z innymi literami, powodują to, że takie OC, AC, czy z powodu taksi może kosztować ponad 20 tysięcy.
Ponad 20 tysięcy złotych.
Tak, ponad 20 tysięcy, różne są. Tak zależy od samochodu, ubezpieczalni, to sięga takie OC. Nie wiem, ludzie chyba tacy, co jeżdżą po ileś tam lat i mają zwykłe samochody, to jakby dostał OC 5 tysięcy, to by się za głowę trzymał. A my mamy od 5 do... Halo?
Tak, ja słucham uważnie i słuchacze też.
Coś tam muzykę tak głośno słyszę.
Ona tak to coś przeszkadza, ale mam nadzieję, że pan...
No, to płacę, to jakby ktoś dostał 5 tysięcy, to by się za głowę złapał. A tutaj jeszcze ciekawa rzecz, że te opłaty, no niby to jest powiedziane, że branża taksówkowa jest wysokie szkody generuje, ale nie brana jest pod uwagę w ogóle bezszkodowa jazda. Nieważne, że ktoś jeździł 10 lat, 20, 30 lat, bo takie przypadki ja u siebie mam, Nic to nie daje. Nic. 20 tysięcy trzeba położyć na stół i koniec. Nie ma dyskusji żadnej. Czy 18, 17, 15.
Czyli tak jakby firmy ubezpieczeniowe analizowały ryzyko i mimo, że kierowca jest świetnym kierowcą, nie ma żadnych szkód, nie ma żadnych kolizji, wypadków,
nie, to
i tak
nie jest
20
w ogóle brane
tysięcy
pod uwagę.
Się należy.
Tak, to jest brane pod uwagę tylko i wyłącznie wtedy, jak nie ma tych czterech literek w dowodzie rejestracyjnym, czyli wpisu taksi, gdzie ja zawsze mówię, że jest kilka branż, też robią, jeżdżą tyle, no mam znajomego też, co jeździ, naprawia cudo, AGD, tam piece, coś i on płaci 900 coś złotych ubezpieczenia, a więcej kilometrów robi niż taksówkarze, ale nikt mu nie każe tego nieszczęsnego słowa taksi wpisać w dowód rejestracyjny. Ja mam takich parę przykładów, no mogę tutaj szybciutko powiedzieć. Skoda Karo, która normalnie by kosztowało OC i auto kasko w leasingu, dwuletnia, 7900, ale wpisujemy taksi. Już mamy 21, w innej ubezpieczalni 15. Dacia Duster. Tu jest ciekawa historia. Pan Eryk, pozdrawiam go. Facet u mnie jeździ no prawie 20 lat. Ja go namawiałem o nowe samochody. Miał nowego Nissana, miał nową Skodę, miał nowego Opla. Teraz kupił sobie Dacia Dustera. Ma już go 3 lata. Autokasko z ubezpieczeniem 18 tysięcy. Same OC 10 tysięcy. Na kolanach prosił PZU, żeby mu to rozbiło miesięcznie, bo by musiał firmę zamknąć. Inna ciekawostka. Ja mam samochód przez przypadek. Wymieniłem dowód rejestracyjny i urząd miasta popełnił błąd, wpisał taksi, bo to kiedyś była 5 lat temu taksówka. Okej, ale już link 4, no nie będę się brzydko, bo to się batalia, miałem 770 zł OC na ten samochód. Z moimi ubezpieczeniami 30 parę lat wypadku nie miałem. Przyszło, niech ktoś zgadnie z widzów, ile przyszło? 1000 ponad % więcej, 9700 na takie ubezpieczenie. Toyota, przedsiębiorcy, którzy stawiają u nas samochody, Toyoty bez przerwy kupowali, Toyoty, Hyundai, Kia, no to się akurat teraz ładnie jeździ. Notabene rozmawiałem ze sprzedawcami, jakoś spadła albo się zatrzymała sprzedaż dla taksówkarzy nowych samochodów, no bo wygląda na to, że my będziemy utrzymywać tylko ubezpieczalnie.
Czyli będziecie Toyota, państwo jeździć w latach 90. Panie Dariuszu, tak, będziecie w latach 90. jeździć po, rozumiem, używane, często jakieś
wypadkowe. No na to wygląda, przecież ja pamiętam jak...
Ubezpieczać.
No chyba trzeba robić wycieczki takie do Niemiec i kiedyś były składaki powypadkowe, gdzieś tam czołg Bundeswehry przejechał samochód, no to Polak go brał, napompował, wyprostował i była taksówka. Albo słynne krymowe pojazdy, których już teraz prawie praktycznie nie ma. Kiedyś było połowa taksówek, to mniej więcej. Tak.
Zatrzymajmy się tutaj, bo pan Henryk do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Taksówkarz ponad 50-letnim stażem i na taksówce ponad 30 lat. I proszę pana, tu w pełni popieram tego pana, bo ja na przykład płaciłem do tej pory tam 300-400 zł rocznie. W tej chwili płacę 2400 zł. I pani pytam się właśnie, dlaczego my jako taksówkarze? Bo wy jeździcie głównie tylko po mieście. To znaczy, że inni to fruwają, kurczę, po tym jezdniach, po tym asfalcie, bo my tylko jeździmy po mieście. Takie, wie pan, usłyszałem. Przepraszam, głupie tłumaczenie, kurczę, no. Tak jakby nas taksówkarzy było więcej od zwykłych wyjadaczy chleba, no i to tak, trzeba poruszyć, bo to nie może być tak, żebyśmy 5-6 razy więcej płacili jak taki zwykły i ani jednej kolizji nie miałem.
Nie może być, panie Henryku, nie może być tak.
To jest tak jakby włożenie wszystkich do jednego wora.
Pozdrawiamy serdecznie, panie Henryku, dziękujemy. Dariusz Ciarka, właściciel korporacji Taxi for You jest z nami. Panie Dariuszu, od kiedy te stawki tak poszybowały? To jest teraz? Kilku miesięcy?
To się zaczęło, wie pan co, to się zaczęło 3 lata. Tutaj jeszcze tak wtrącę się do tego, co pan Heniak powiedział. Rzeczywiście, tych taksówkarzy to na nie wiem ile tysięcy, tutaj kilkadziesiąt tysięcy samochodów w Szczecinie, to taksówek jest ponad 2000. Ale od nas trzeba ten haracz zrobić na nas. Bo ja zawsze mówię, że taksówkarze to jest słabiutka grupa zawodowa. My przecież nie pojedziemy do Warszawy opon palić i walczyć o swoje, no bo to każdy ma swój samochód, życie. Ale co na przykład z taksówkarzami emerytami? On jeździ 2 godziny dziennie. Są taksówkarze, którzy tylko w weekendy jeżdżą. Oni też mają takie płaci. Oni nie robią tyle kilometrów nawet.
A ma pan jak podejrzenie, skąd te stawki takie wysokie? Co się nagle zmieniło?
No, wie pan co, rozmawiałem z brokerami i tak dalej. I każdy jeden na te pytanie... Nikt nie mógł odpowiedzieć, kto to wymyślił. Oni tylko wiedzą, że tam z 17 piętra, z pokoiku, którzy siedzą w garniturkach, krawatkach panowie, polecili coś takiego im robić. I oni muszą to stosować, nie wiedzą. Ale z wieloma osobami rozmawiałem, że to jest jakby kierowcy ze wschodu nam takiego bajzlu narobili, tak? No, chyba się z tym, to nawet dealer samochodowy to mi powiedział, przedsiębiorcy i tak dalej. No tak, jak tam ktoś po stepach jeździ, skrzyżowań, lamp, nic nie ma, tylko on jeździ, przychodzi tutaj, wypadek robi. No ale litości, jest 2025 rok.
Rzecznik Praw Ubezpieczonych jest tutaj adresatem pańskich pytań i naszych pytań, czasu reakcji, no i oczywiście także Polska Izba Ubezpieczeń. Proszę powiedzieć, czy w tej sytuacji, kiedy pan ma zgłoszenie od swoich kierowców, że nie wiedzą, czy nie zamknąć tego interesu, czy planujecie jednak jakiś protest, czy to w formie fizycznej, pan, czy też pisma zamierzacie
słać? Jeszcze powiem, że w tym, to tak strzelę, w tym roku jeszcze nie było u mnie w firmie nowego samochodu do oklejenia tak zwanego, tak, na taksówkę. Ja się tym zacząłem interesować, miałem ten przypadek też ze swoim samochodem. No i teraz tak, już mam swoją kancelarię prawną, już na ten temat rozmawialiśmy, żeby to, już nawet mi mecenas opowiadał, jak to się sprawa WUJKOK ma, ale też myślimy o Trybunale Konstytucyjnym, bo to jest, wie pan co, to no ja bym musiał tutaj się wyrazić, ale już nie będę.
Proszę się nie wyrazić, musimy kończyć.
Ale to jest to, co ubezpieczalnie robią, to jest najwyższej próby złodziejstwo i oszustwo. To, co z nami wyprawiają.
Poważne zarzuty. My z ubezpieczycielami będziemy rozmawiać. Dziękuję panu za podzielenie się z nami tym dużym problemem kierowców taksówek. Pan Dariusz Ciarka, właściciel korporacji Taxi for You. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Czekamy. Czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Za dziś dziękuję Patryk Srokowski, Karolina Stefaniak, Janusz Wilczyński. Dobrego weekendu.